Rozdział 30. Gdy na korytarzu rozległ się odgłos kroków, rozmowy na balkonie ucichły. Przy wejściu ukazał się sługa i wykonał znak gwiazdy. Pierwszy głos Nekaun prosi o wybaczenie. Nie uda mu się uczestniczyć w tym spotkaniu. Głosy i towarzysze porozumieli się wzrokiem. Dziękujemy, Ranrinie, odparła Imendża. Mężczyzna skłonił głowę, a potem odszedł pośpiesznie. Rejwan ogarnęło rozczarowanie. Nie widziała Nekauna od tygodni, właściwie odkąd przybyła Auraya. Domyślała się, że kiedy wieczorem rozstaje się z gościem, pozostają mu jeszcze normalne obowiązki pierwszego głosu. Jest zbyt zajęty, by ją odwiedzać. Z tym mogłaby się pogodzić, choć im dłużej to trwało, tym silniej odczuwała zazdrość. Jednak dziś wieczorem po prostu chciała usłyszeć jego głos, zobaczyć go. I to, jak uśmiecha się do niej, jak gdyby była jego wyjątkową tajemnicą. Kiedy kroki sługi oddaliły się i ucichły, trójka głosów przestawiła fotele, by usiąść twarzami do siebie. Werwel skrzywił się, jakby właśnie skosztował czegoś niesmacznego. — Kontynuujemy? — spytał. Imendża zerknęła na Szara. — Nie widzę powodu, żeby nie. Jasnowłosy głos kiwnął głową. — Ja też nie. Od czego zaczniemy? — Od naszych krain, jak zawsze — postanowiła Imendża. Rejwan słuchała, jak omawiają sprawy Glimmi, a potem przechodzą do lokalnych problemów w Avenie, Dekarze i w Murze. Pomysł nowego wielkiego wodza ma pewien sens, stwierdziła Imendża. Werwel uniósł brwi. Tak? W innych miastach obywatele niższego stanu mogą przez pracę osiągnąć wyższe pozycje w społeczeństwie. Na przykład z żebraka stać się domowym. Jednak fizyczne ograniczenia narzucone biedakom żyjącym pod kawę sprawiają, że przejście do wyższych warstw jest praktycznie niemożliwe. — A jak wielki wódz ma zamiar to rozwiązać? — zapytał Szar. — Chcę stworzyć poziom pośredni, który mógłby posłużyć za szczebel w drabinie. — Drabinie prowadzącej do samodoskonalenia. — Dziwaczny pomysł — uznał Werwel. — Wątpię, czy okaże się praktyczny. — Ale warto spróbować — Imendża uniosła ramiona. — Może z początku na niewielkim terenie. Werwel potrząsnął głową. Być może. Oba głosy spoglądały na siebie. Po chwili Imendża się uśmiechnęła. Skontaktuj się z Gęcą i zapytaj, co ona o tym myśli. Niedawno była w kawę. Werwel prychnął niechętnie i odwrócił głowę. Po co marnować jej czas? Imendża zmarszczyła czoło. Ponieważ powinniśmy chociaż próbować służyć bogom. Odparła stanowczo. Zapadła krępująca, lecz na szczęście krótka cisza. Rejwan spojrzała na swoją szklankę wody. W tej krótkiej wymianie zdań głosy próbowały dostosować się do zmian wprowadzonych przez Nekauna. Wiedziała, o co chciał zapytać Werwel. Po co marnować czas Gęcy i pytać o opinię, kiedy Nekaun może podjąć ostateczną decyzję, nie zważając na inne głosy? Nabrała tchu, ale powstrzymała westchnienie. Takie traktowanie innych głosów przez Nekauna z pewnością nie było konieczne. Wiedziała to, ale równocześnie jakaś inna jej część wierzyła, że musi mieć jakieś powody, nawet jeśli ona sama ich nie dostrzega. Wybrali go bogowie. Był inteligentny i sprytny. Jak to możliwe, że potrafiła dostrzec jego wady, ale nie mogła uwierzyć w to, co widzi? Albo nie odczuwać niepokoju. Gęca twierdzi, że powinniśmy poprzeć tę ideę. Werwel wpatrywał się w pustkę. Imendża kiwnęła głową. A teraz pomówmy o tym, co dzieje się poza naszymi krainami. Czy Senon wyraził jakąkolwiek chęć porzucenia białych i ponownego przyłączenia się do nas? Szar pokręcił głową. Nie. Cesarz nie chce wysłuchać naszych posłów. I zwraca nasze dary. Imendża skrzywiła się. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Inne głosy pokiwały głowami. Westchnęła. Nasi ludzie w Yarime zostali straceni. Ta wiadomość wstrząsnęła Rejwan. Nie wiedziała, co się nie udało w misji, którą słudzy podjęli w Yarime, ale ogarnęło ją współczucie dla tych, którzy zginęli. Czy ktoś widział ostatnio w Danwayu nową białą? Spytała Imendža. Nie, odkąd zniknęła, odparł Werwel. Czy ostrzeżono naszych ludzi? Werwel odwrócił głowę. Nie. On uznał, że wpadną w panikę i ściągnął na siebie uwagę. Rejwan domyśliła się, że on to Nekaun. Imendža na chwilę zmrużyła oczy. Rozumiem. Idźmy dalej. Otrzymałam dziwne wieści z Genri i z Torenu. Oba kraje nagle zgromadziły swoje armie. Kazały im obozować w pobliżu głównych miast. A potem bez żadnych wyjaśnień znów je rozpuściły. Obaj władcy nie mogą się pogodzić, a ich kraje w przeszłości często prowadziły wojny, przypomniał Szar. Ale od bitwy są najlepszymi przyjaciółmi. Imendža pokręciła głową. Nie było żadnych meldunków o konflikcie między nimi. Właściwie żołnierze obu armii spodziewali się, że w jakimś celu połączą się z tymi drugimi, choć nikt nie znał powodów. Może chcieli rozstrzygnąć, które wojsko jest sprawniejsze, zgadywał Bavalla, towarzysz Szara. Imendža uśmiechnęła się i rozłożyła ręce. Kto wie? Czasami mam wrażenie, że ze wszystkich ludów północy najtrudniej jest zrozumieć Toreńczyków i Genrian. Werwel odchrząknął. Mam wieści o wiele mniej przyjemne. Naszym ludziom polecono opuścić Somrej. Imendža zmarszczyła czoło. Dlaczego? Decyzja Rady Starszych. Podobno starsi tkaczy snów i Cyrklian po raz pierwszy w historii głosowali zgodnie. Ze wszystkich krain północy, oprócz Sennonu, to Somrej był najbardziej tolerancyjny wobec innych religii czy kultów, przypomniała Imendža. Nasi ludzie studiowali ich prawa. Żadnego nie da się wykorzystać do ich usunięcia, skoro już raz zostali przyjęci. Rada ustanowiła nowe prawo, aby osiągnąć swój cel, wyjaśnił Werwel. Imendža uniosła brwi. Aha. Nasi ludzie powinni zbadać to prawo, żeby sprawdzić, czy da się je jakoś obejść. Już im zleciłem to zadanie. To dobrze. A teraz Genca. Trzy głosy przez chwilę wpatrywały się w przestrzeń. Potem uśmiechnęły się i spojrzały na siebie. Wszystko w porządku, powiedziała Imendža, zwracając się do towarzyszy. Czy są jakieś inne dziwne lub groźne wieści z północy? Albo dobre wieści? Wszyscy pokręcili głowami. Dobrze. Dwa kolejne tematy chciałam poruszyć w obecności Nekauna, ale wolę je omówić teraz niż w ogóle. Po pierwsze, obecność kapłanki Aurai. Po drugie, zbliżająca się wizyta tkacza snów Mirara. Co do Aurai, Nekaun chyba zamierza ją zwerbować. Nie powinniśmy robić nic, co mogłoby temu przeszkodzić. Jesteś pewna, że to właśnie planuje? Spytał Szar. Imendža spojrzała zdziwiona. A czy powiedział lub sugerował coś innego? Szar pokręcił głową. Ale musimy rozważać inne możliwości. Może po prostu odwleka wyjazd Aurai, by nie mogła pomagać białym. Albo żeby była tutaj, kiedy przybędzie Mirar. Być może Genria i Toren rozpuściły swoje wojska, ponieważ pobyt Aurai tutaj skomplikował jakiś większy plan, próbował odgadnąć Werwel. Na przykład inwazję na Itchanię Południową? Spytała Imendža. O ile wiemy, żadne inne państwo północnego kontynentu nie przygotowywało się do wojny. O ile wiemy, powtórzył Szar z uśmiechem. Trudno powiedzieć, ponieważ zdecydowali się zacząć regularne ćwiczenia wojskowe i werbunek. Ale jeszcze nie robią tego na szeroką skalę. Jeśli Nekaun nie chce dopuścić, aby pomagała białym, czemu jej zwyczajnie nie zabije? Zastanawiała się Imendża. Może nie jest pewien, czy planują inwazję, odparł powoli Werwel. Bo jeśli nie, a on zabije Auraję, ten czyn może doprowadzić do wojny. Przecież nie pozwoli jej odejść, stwierdził Szar. Zabije ją, kiedy odleci ostatni Sije. Spojrzał na Imendżę pytającą, nosząc brwi. Drugi głos milczała. Rejwan spojrzała na jej twarz i zobaczyła roztargniony wzrok. O co chodzi? Szepnęła. Imendża spojrzała na nią, a potem na pozostałych. Mam pewne podejrzenie. Trzymałam je dla siebie, ponieważ po śmierci Quara nie warto było o tym wspominać. Trudno spierać się z tym, co oczywiste. A gdybym to zrobiła, niektórzy mogliby uznać, że chcę zrzucić winę na Quara. A to byłoby małostkowe. Przerwała i sięgnęła do dalekich wspomnień. Podczas bitwy z Cyrklianami czerpaliśmy magię do granic możliwości naszych talentów. W takich chwilach ryzyko jest duże, a ja nierozsądnie polegałam na sługach, że będą mnie ochraniać. Jakiś Sije trafił mnie jedną z tych swoich zatrutych strzałek. Pokiwali głowami. Rejwan dokładnie pamiętała tę chwilę. Musiałam użyć magii, aby się pozbyć trucizny, kontynuowała. A to kosztowało mnie odrobinę mocy. W tej właśnie chwili Auraya zaatakowała Quara. I zabiła go, pomyślała Rejwan. Na wspomnienie tej sceny coś ścisnęło ją w piersi. Widziała jego ciało. Uderzenie połamało mu wszystkie kości. Imendża pokręciła głową. Moja moc zmniejszyła się tylko odrobinę. Nie dosyć, by tak osłabić Quara. Czyli podejrzewasz, że biała była silniejsza? Werwel zmarszczył brwi. Tak sądzę, przyznała. Ale co ważniejsze, to właśnie Auraya go powaliła. Atak innych nie stracił na sile, a zatem to ona musiała mieć w rezerwie dodatkową moc. Pozostali wymienili spojrzenia. Czy to znaczy, że jest potężniejsza od pierwszego głosu? Zapytał Szar. To możliwe. Więc może Nekaun nie potrafi zabić Aurai. Nie bez pomocy. Ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Imendża wzruszyła ramionami. Usiłowałam mu to powiedzieć. Werwel westchnął i przewrócił oczami. A jak na tę sytuację wpływa Mirar? Imendża uśmiechnęła się krzywo. Zależy, jak bardzo Auraya chce jego śmierci. Wątpię, czy w zamian przyłączy się do nas, ale może zgodzi się zostać dłużej, jeśli uzyska gwarancję jego śmierci. Nie sądzisz, że Nekaun zechce zwerbować Mirara? Spytał Szar. Mirar chyba wie, że jego przyszłość w Witchanii Południowej zależy od porozumienia się z nami. Ale wątpię, żeby był skutecznym sprzymierzeńcem w bitwie, ponieważ tkacze snów nie zabijają. Nie zrównoważy przewagi Cyrklian, jeśli po swojej stronie będą mieli Auraję. Chyba, że zabijemy Auraję, rzekł Szar. Imendża uśmiechnęła się posępnie. To prawda. Czy nie powinniśmy trzymać Mirara z daleka od Aurai? Spytał Werwel. Imendża zastanowiła się. Nie, chyba że Nekaun uzna to za konieczne. Chciałabym ich obserwować, kiedy się pierwszy raz spotkają. Werwel parsknął. Wszyscy byśmy chcieli. To może być bardzo interesujące. A więc zobaczymy, co da się zaaranżować. Imendża wyprostowała się w fotelu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Sprawy do omówienia? Jeden z głosów zaczął mówić o konflikcie między kupcami w mieście, a myśli Rejwan zaczęły dryfować bez celu. Ciekawe, czy Auraya wie, że Nekaun nie ma zamiaru jej wypuścić. Ciekawe, czy wie, że jest silniejsza od Nekauna, a on ma nadzieję unicestwić ją bez pomocy bogów. Serce zabiło jej szybciej, gdy do głowy wpadła jej przerażająca myśl. Ona go zabije. Nekaun nie słucha Imendżi, więc nie ma pojęcia, w jakim jest niebezpieczeństwie. Muszę go ostrzec. Minęła długa chwila, zanim rytm serca wrócił do normy i znów usłyszała rozmowę pozostałych. Ale wtedy chciała tylko, aby głosy skończyły. Wiedziała jednak, że nie może od razu pobiec do Nekauna. Nie, kiedy jest przy nim Auraya, zdolna do odczytania jej myśli. Czekał ją naprawdę bardzo długi dzień. Emeral potrzebowała kilku godzin, by usunąć na boki usypisko kamieni i ziemi. Mogłaby pracować szybciej, ale nie chciała ryzykować, że drgania związane z przesuwaniem gruzu poruszą skalny blok, wiszący chwiejnie nad jej głową. Wprawdzie bariera, którą przez cały czas utrzymywała nad sobą, powinna wytrzymać, ale nie podobała jej się myśl o pogrzebaniu żywcem. Uważała także, by nie uszkodzić niczego, co odsłaniała. Używając magii, najpierw zdmuchiwała na boki ziemię i kurz, a następnie unosiła odsłonięte kamienie i głazy. Potem przerywała i znów usuwała warstwę ziemi. Oczyszczone przejście ciągnęło się teraz od linii uchwytów w skalę do przeciwległej ściany. Świątynie mają zwykle symetryczną budowę, więc jeśli cokolwiek tu zakopano, to pewnie w jednej linii z uchwytami i tunelem powyżej. Cały czas pamiętała o zapisie na kościach. Jeśli tylko śmiertelny może wziąć zwój, w takim razie coś musi powstrzymywać nieśmiertelnych. Cokolwiek to jest, zapewne jest potężne i niebezpieczne. Gdy wcześniej przerwała, by odpocząć, uniosła światło wyżej, chcąc zbadać tę kamienną płytę nad głową. Odkryła wtedy coś jeszcze. W jednym rogu mogła zajrzeć poza głaz. To, co pozostało z dachu, pokrywały pęknięcia. Jednak w przeciwieństwie do tych w tunelu, biegnących równolegle do rozpadliny, tutaj rysy tworzyły promienisty wzór, a w samym środku dostrzegła niewielki krater. Emeral była pewna, że to ślady po magicznym ataku. Jednak na ścianach nie zauważyła nic podobnego. Ktokolwiek to był, atakował konkretnie strop. Być może właśnie po to, aby spowodować zawał, który zasypał dno odłamkami. Znów odgarnęła ziemię na boki i tym razem odsłoniła gładką, kamienną powierzchnię. Odrzuciła więcej gruzu i odkryła coś, co wyglądało jak kopuła. — Znalazłaś to! — wykrzyknął Jadhir. — Na to wygląda! — zgodziła się Emeral. — Zawiadomię pozostałych! Już otworzyła usta, aby kazać mu zaczekać, ale zrezygnowała. Nie zaszkodzi, jeśli myśliciele będą patrzeć, jak kończy odsłaniać tę kopułę. Sami się przekonają, jak ostrożnie to robi. Choć przecież nie oczekiwała podziękowań od Barmoni. Pracowała dalej, odsłaniając dalsze części kopuły. Wkrótce na górze zabrzmiały kroki. Obejrzała się i zobaczyła schodzących w dół pięciu myślicieli. Barmonia dotarł do niej, spojrzał na kopułę i zmarszczył brwi. Jadhir chyba się trochę pośpieszył, wyjaśniła, wzruszając ramionami. Popatrzył na nią, uniósł brwi i odwrócił się na pięcie. Pracuj dalej, polecił. Przewróciła oczami. Wróciła do wykopanego otworu i znów zaczęła przemieszczać ziemię i kamienie. Kopuła była spora, więc skupiła się na usuwaniu gruzu z jednej strony. Dotarła do jej brzegu i po chwili odsłoniła część ściany. W końcu pojawił się szczyt łukowego otworu. Resztki drewnianych drzwi wciąż zwisały z zawiasów, a gruz sypał się do wnętrza. — Stój! — warknął Barmonia. Przerwała pracę. Zszedł na dół do otworu i wsunął do środka pochodnie, oświetlając wewnętrzne ściany. Potem wyszedł. — Pracuj dalej! Stłumiła westchnienie i oczyściła wejście. Kiedy było odkryte, Barmonia znów kazał jej przerwać. Przesunął się, zajrzał do środka i odwrócił się. Resztę wybierzemy rękami. Pozostali myśliciele weszli za nim. Rej przystanął obok niej. Spojrzał na strome zbocza gruzu po obu stronach. Doceniam twoją ciężką pracę, Emmeo, mruknął. Uśmiechnęła się. Ty doceniasz, czy ten twój tajemniczy zleceniodawca, Zastanowiła się. Spojrzał w górę. To niepokojące. Ta rozpadlina i pęknięcia w tunelu biegną w tym samym kierunku, co urwisko. Cały czas wydaje mi się, że miasto zsuwa się i opada na nizinę. Emerald spojrzała na niego zdziwiona, zdając sobie sprawę, że pewnie ma rację. A jeśli tak, to wybrano głupie miejsce na ukrycie skarbu. Choć żeby być sprawiedliwym, pewnie kapłan Sorli nie wiedział, że tak się stanie. Rej wszedł do budowli. Idąca za nim Emerald zatrzymała się przy wejściu i zobaczyła, że myśliciele gołymi rękami odgarniają gruz z dużej kamiennej skrzyni. Barmonia uśmiechał się szeroko i wyczuwała u niego niecierpliwość i podniecenie. Zrobiła kolejny krok i zatrzymała się. Ogarnęło ją znajome uczucie. Skóra zamrowiła, ale minęło jeszcze kilka sekund, zanim zrozumiała dlaczego. Ta kopuła była pustką. Pustka. Akurat tutaj. Czy to jeden z powodów, dla których żaden nieśmiertelny nie może wyjąć zwoju? Bez magii nie potrafi się ani chronić, ani leczyć. Ale nie potrafi tego także śmiertelnik. Jadhir przerwał pracę i spojrzał na nią. Zmusiła się, aby przestąpić nad pęknięciem, cały czas pilnując, czy nie zauważy jakiejś pułapki, czy coś nie wystrzeli ze ścian, stropu albo podłogi. Myśl o wiszącej nad głowami skalnej płycie stała się nagle bardziej niepokojąca. Spojrzała na kamienną skrzynię. Miała kształt trumny. Barmonia pochylił się i zdmuchnął kurz z powierzchni, odsłaniając glify. — Co tu jest napisane, Emmeo? — zapytał Rei. Podeszła bliżej i przesunęła palcami po rzeźbieniach. Napis mówi, nawet ci, którzy nie mają ciała, mogą umrzeć. Grobowiec dla bogini, odezwał się Kereon. Przynajmniej tym razem nie będziemy zakłócać spokoju zwłokom, odparł swobodnie Barmonia. Oparł dłonie o krawędź skrzyni i pchnął. Nic się nie stało. Rej przyłączył się do niego i razem wolno ze zgrzytem zsunęli wieko. Wszyscy westchnęli głęboko z zachwytem i chciwością. Światło pochodni odbijało się od cennych metali i klejnotów. Całą skrzynię wypełniała plątanina łańcuchów, pucharów, bransolet i broni, ale uwagę przyciągał złoty przedmiot w samym środku. Zwój ze złota, pomyślała Emerald. Pergamin pewnie by już się rozpadł. Leżał rozłożony i pięknie wygięty, czego nie dałoby się zrobić z prawdziwym pergaminem. Pręty na obu końcach przypominały splątaną masę misternych rzeźbień, wzorów i rysunków, a wszystko wysadzane było klejnotami. Runy także były dekorowane, niektóre wręcz zniekształcone ozdobnymi liniami. — Jest piękny — westchnął Kereon. — Nie, wcale nie jest — pomyślała Emerald. — Jest krzykliwy aż do przesady. — Co tam jest napisane, Emmeo? — zapytał Jadhir. Starając się nie zwracać uwagi na brzydotę przedmiotu, Emerald skupiła się na tekście i niemal jęknęła głośno. — To rymy, poezja. Fatalna poezja. — Ale co tu jest napisane? Emerald przerwała na chwilę, aby przeczytać. To opowieść. Mówi o tym, jak bogini rozpaczała po śmierci innych bogów i... Tak, co ciekawe, jest tu napisane, że pomagała ich zabić i dręczyło ją sumienie. Przeczytała jeszcze kawałek. Przekazała kapłanowi wszystkie tajemnice bogów. Nakazała mu zapisać je w niezniszczalnej postaci, a potem... Och... Co takiego? Dopytywał się Barmonia. Emerald spojrzała na niego z uśmiechem. Potem się zabiła. Tutaj. Właśnie w tym miejscu. Ciekawe, czy bogowie zmieniają się w duchy. Jadhir rozejrzał się nerwowo, budząc uśmiechy pozostałych. A te tajemnice? Zapytał Rei. Zwój ich nie opisuje. Odparła i zmarszczyła czoło, gdy zrozumiała, że to prawda. Bliźnięta będą rozczarowane, pomyślała, nagle rozgoryczona. A ja na darmo znosiłam tych myślicieli. Przynajmniej nie będzie miało znaczenia, czy Rej zniszczy ten zwój. Wart jest tylko tyle, ile można dostać za złoto po przetopieniu. Wynieśmy stąd to wszystko, powiedział Barmonia. Wszyscy umilkli, kiedy pochylił się, by chwycić zwój. Stęknął, gdy go podnosił. Jest ciężki, powiedział. Jadhirze. Młody człowiek szeroko otworzył oczy i wyciągnął ręce po zwój. Tak? Nie to, ty idioto, warknął. Wróć na górę i przynieś coś, żeby wszystko spakować. Sakwy będą najlepsze. Puste sakwy. Jadhir pośpiesznie wybiegł z budowli, a Emeral podążyła za nim. Wyszła na zewnątrz i odetchnęła z ulgą, gdy znów otoczyła ją magia. Nic złego się nie stało. Może ta pułapka ustawiona na nieśmiertelnych dawno się rozpadła. Emeo! Zawołał Rej. Odwróciła się i zobaczyła, że przygląda się resztkom drewnianych drzwi, wciąż w połowie zasypanych. Co tu jest napisane? Zmusiła się, by wrócić do wnętrza. Przyjrzała się drzwiom i zobaczyła duże glify, które wyryto na powierzchni. Ogarnął ją chłód. Napis mówi: strzeżcie się nieśmiertelni, powiedziała. Ale jest coś więcej. Oczyścił trochę gruzu i odsłonił resztę napisu. Strzeżcie się nieśmiertelni. Nie ma tu kłamstw magii. Wejdźcie i poznajcie swój prawdziwy wiek. Poczuła, że rozciąga wargi w uśmiechu. Żadnej magii, pustka. Ktokolwiek wyrył to tutaj, wierzył, że nieśmiertelni nie mogą istnieć wewnątrz pustki. Pewnie wyobrażał sobie, że bez magii, która ich podtrzymuje, wrócą do swego prawdziwego wieku. Byłby to imponujący, choć dość upiorny widok. Odwróciła się, by Rej nie mógł widzieć jej uśmiechu. Przyjemna była świadomość, że bogowie i kapłani nie zawsze wszystko wiedzą. Wciąż jednak marzyła o tym, by wydostać się z tego miejsca na światło dnia, jak najdalej od tych samolubnych i aroganckich mężczyzn. Dziś wieczorem przedyktuję bliźniętom tyle z tego poematu, ile zdołała zapamiętać. Jutro pogratuluję myślicielom i wyruszy w długą, powrotną drogę do znajomych krain.